Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Późno już otwiera się noc, sen podchodzi do drzwi. Na palcach jak kot nadchodzi czas ucieczki na aut, gdy kolejny mój dzień wspomnieniem się stał. Jaki był ten dzień, co darował, co wziął, czy mnie wyniósł pod niebo, czy zrzucił na dno. Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre i złe. Łagodny mrok zasłania mi twarz, jakby przeczuł, że chcę być sobą chociaż raz. Nie skarżę się, że mam to, co mam, że przegrałem coś znów i jestem tu sam. Jaki był ten dzień, co darował, co wziął, czy mnie wyniósł pod niebo, czy zrzucił na dno. Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre i złe. Miliony gwiazd ze snu budzi cię, swe promienie ci ślą, więc chciej przyjąć je. Miniony dzień, złóż u nieba wrót, niech popłynie melodia z księżycowych nut. Jaki był ten dzień, co darował, co wziął, czy mnie wyniósł pod niebo, czy zrzucił na dno. Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre i złe.
Śpiewająco witamy w strefie młodych naszych drogich radiosłuchaczy. Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie, za konsoletą Andrzej Pijanowski. A dziś, jak słychać dobrze było, mam nadzieję, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego z Zielonej Góry zawitali do naszego studia i przedstawię ich. Może zacznijmy od czcigodnych pań. Monika Mazepa dziś z nami, członkini zespołu promocji i informacji Chówca Zielona Góra. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jarosław Zasadzki, komendant tego Chówca. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, czuwaj.
Bartłomiej Wolkowski, członek komendy Chówca ZHP w Zielonej Górze.
Dobry wieczór.
I Tomasz Błasiński, szef harcerskiego klubu ratowniczego.
Dobry wieczór i czuwaj.
Dobry wieczór i czuwaj. Tak jest. I o ratownikach i o różnych takich sprawach dotyczących harcerstwa dziś, bo dawno nie było w naszej strefie Związku Harcerstwa Polskiego i od tamtej pory, chyba sprzed wakacji, dość sporo się u was dzieje.
Dzisiaj? Może dlatego nas nie było. Cały czas się tak dużo
działo. Ciężko was było wyrwać. Ciężko was było zaprosić. Okej, to może mam nadzieję nadrobimy w przyszłości, bo przed nami cały rok szkolny strefy młodych. A ja dopytam się, co dziś, bo nawet nie wiem, od czego zacząć. Za wami super weekend taki związany z akcją w lesie. To był... Ja wiem, że harcerze dość często w lesie bywają.
To ci niespodzianka. To może właśnie o tej grze.
Ale o grze ratowniczej i o ratownikach, bo od tego zacząłem. Jest jeszcze wasza siedziba w Zielonej Górze, która przeszła gruntowny remont i było jej otwarcie. Było też uroczyste obchody przejścia ZHP do konspiracji. Działo się tych rzeczy. A w międzyczasie nowe nabory, nowi ludzie pewnie też się pojawiają już w ZHP. No to zacznijmy od tej gry, od tego, co było za nami. Tu już się kolega uśmiecha. Tomasz, ty byłeś takim człowiekiem, który miał pod opieką ten całe wydarzenie?
Tak, tak. Byłem kierownikiem w tym roku 7. edycji już gry ratowniczej.
Gra ratownicza. No brzmi trochę tajemniczo, a w ogóle chyba nazwa nie jakoś tak niekoniecznie z tego, co widzę na zdjęciach, przystaje do tego, co tam się działo. Byliście przebrani, byliście w kostiumach, byliście w lesie. A gdzie tam ratownictwo w tym wszystkim?
W zasadzie podstawą
tego... Dlaczego ratownicza?
Bo chodziło na punktach o to, aby udzielać pomocy. W tym roku była fabuła Stawki większej niż życie i w zasadzie to był tylko dodatek do tego...
Co było sednem.
Co było sednem. Sednem było nauczenie pierwszej pomocy i świetna zabawa przy tym.
Okej, okay. Na czym polegała gra? Dlaczego akurat taki temat? I co on uczestnikom narzucał, ten temat?
W tym roku wybraliśmy właśnie fabułę Stawki większej niż życie. W tamtym roku były alternatywy 4. To narzucało uczestnikom w zasadzie dostosowanie się fabularne, czyli stroje, w jakich klimatach będą się poruszać.
Czyli epoka II wojny światowej. Tak, tak. Coś, co nawiązuje chyba też do tych czasów konspiracji waszej.
Też się akurat się dobrze założyło.
Ja tylko dopowiem, że to się fajnie zgrało w ogóle terminowo, dlatego że my w ubiegłym tygodniu mieliśmy 51. rocznicę wyświetlenia pierwszego odcinka Stawki większej niż życie w telewizji, więc akurat idealnie zgrało się to czasowo, że teraz właśnie w ten weekend ta gra się odbyła.
Okej. Dobrze. Jak to wyglądało w praktyce?
W praktyce wyglądało to tak, że uczestnicy byli podzieleni na patrole, dostali mapę wzgórz piastowskich, na której były zaznaczone punkty. Na punkty musieli dojść i udzielić pierwszej pomocy punktowym, którzy też byli osobami z serialu.
Jak to wygląda? Bo Zielona Góra jest dużym miastem. Znaleźć tam takie miejsce, gdzie można przeprowadzić taką dużą akcję, grę, jak się okazuje, chyba jednak jest możliwe.
Oczywiście jest możliwe. Wzgórza Piastowskie są dość obszerne, także...
Krótko mówiąc, las. Jak ktoś nigdy nie był w Zielonej Górze i na Wzgórzach Piastowskich, to krótko mówiąc, duży las.
Dokładnie.
Przechodzący w park i blisko amfiteatru.
Dokładnie.
Tam była wasza baza.
Też w tym roku bazą gry było PBO w Zielonej Górze, szkoła zawodowa, która jest zaraz przy Wzgórzach Piastowskich, więc uczestnicy tak naprawdę w strojach fabularnych wychodzili ze szkoły i wchodzili od razu na Wzgórza Piastowskie i od razu napotykali pierwsze punkty na grze.
No właśnie, brzmi dość zagadkowo troszkę, ta stawka większa niż życie. To chodziło o życie? Jaki był cel tych, którzy wchodzili do tego lasu? Gra w końcu ratownicza, więc rozumiem, że raczej symulacja niż prawdziwe trudności.
Jakby gra co roku opiera się na jakimś serialu właśnie z czasów PRL-u. W tym roku padło na stawkę większą niż życie, bo akurat w tym roku wypadała taka fabuła troszkę wojenna, właśnie leśna.
No czemu z PRL-u, tak zapytam?
Jak zaczynaliśmy tą grę te 7 lat temu organizować, to taki pomysł się pojawił, żeby po prostu opierać fabułę na czymś, co było. I to budzi wspomnienia i też jest takim klimatycznym czymś, takim odskokiem od tej rzeczywistości, która teraz nas spotyka.
To nie było takie bieżące, tylko żeby wracać do...
Tak jest, jak na przykład, nie wiem, uczestnicy rok temu mieli tak za zadanie, nie wiem, mieć przy sobie jakiś odtwarzacz kaset magnetofonowych, nie? No i nagle się okazuje, że ktoś ma 12-13 lat, to żeby znaleźć takie urządzonko, to jest problem.
To jest jakiś, nie wiem, przez internet trzeba kupić, znaleźć, zdobyć, pojechać do jakiegoś innego miasta chyba.
Dokładnie tak. A tutaj na przykład jak była ta stawka większa niż życie, akurat oparliśmy ją na odcinku Wielka Wsypa, który jakby można sobie spokojnie w telewizji obejrzeć. I każdy z uczestników, jakby patrole, które się poruszały, miało za zadanie na konkretnych punktach po pierwsze udzielić pierwszej pomocy, ale też znaleźć osobę, która jest właśnie tym jakby szpiegiem wśród partyzantów niemieckim. I na punktach mieli jakby różne zadania. Tak? Był na przykład spadochroniarz, którego trzeba było zdjąć z drzewa, była kuchnia polowa.
I on był faktycznie na tym drzewie, czy to taka...
Tak, był zawieszony na uprzęży, tak? Nisko nad ziemią, ale był podwieszony i oni po prostu musieli rozwiązać jakby w jakiś sposób to jakby tą trudność, tak? Czyli musieli go zdjąć z tego drzewa, bo było tam podejrzenie urazu kręgosłupa, więc trzeba było też to delikatnie zrobić. Była kuchnia polowa, taka wojskowa, duża, gdzie tam gotowaliśmy herbatę dla uczestników, jakby było chłodno. Akurat teraz, kiedy się udało, było dość gorąco, ale też tam na punkcie było poparzenie na przykład, tak, że tam jedna z tych kucharek akurat przy kuchni polowej się poparzyła, no i uczestnicy musieli podejść i tej pierwszej pomocy tam na miejscu udzielić. I to był etap dzienny, 14 punktów dokładnie. I potem jeszcze mieliśmy etap, my to nazywamy noc, tym on tak się odbywał w takich godzinach wieczornych, między godziną 20.30 a 22.00. I wtedy już jakby taką całą grupą ponad 100 uczestników i organizatorów udaliśmy się do lasu. Tam była taka baza partyzantów z namiotem, siatką maskującą rozstawiona. Taka wielka bitwa Niemców kontra partyzanci. I wtedy uczestnicy wpadali i udzielali pomocy tym wszystkim poszkodowanym naraz.
Czyli przyjemne z pożytecznym, nauka przez zabawę, to się udaje? Czy z jednej strony uczestnicy mają z tego fan zabawę, a z drugiej strony się uczą, czy po prostu z musu tam idą, no tak kazali nam się przebrać, to się przebieramy, ale my się tu chcemy nauczyć pierwszej pomocy, a ta zabawa to tam nas nie za bardzo interesuje. Jak to odczuwacie, jak odbieracie, jak macie zwrotne informacje od uczestników, to co, podoba im się taka formuła uczenia się?
Myślę, że nie zmuszamy ich do tego, żeby brali udział, a jeżeli...
No ale chcą zrobić jakiś kurs w stopnie w harcerstwie, to chyba jednak to jest jakiś obowiązek.
To jest taki fajny weryfikator i też jeżeli na punkcie im nie pójdzie, to potem po tym etapie dziennym czy też nocnym jest takie podsumowanie, gdzie my mówimy, jak należało tej pomocy udzielić danemu poszkodowanemu. Bo często się zdarza tak, że przychodzą na punkt i nie są w stanie na przykład jakby w pełni tej osobie pomóc i potem mają jakby taki feedback, taką odpowiedź od nas, jak to należało zrobić. I oni też się przez to uczą, bo samą podstawową wiedzę zdobywają na zbiórkach harcerskich czy też na jakichś wyjazdach i potem taka gra jest taką weryfikacją, a tak jak tu było powiedziane, taka nauka przez zabawę, wplatamy w to właśnie tą fabułę jakąś serialu, oni się przebierają w te stroje, my tak samo i to dzięki temu jest dla nich jeszcze ciekawsze, jakby ich chcą wziąć w tym udział, co jakby pokazuje to, że co roku nam się zgłasza coraz więcej osób. W tym roku było 105 uczestników zgłoszonych, nie? Na samą
bardzo
imprezę.
Dużo, to bardzo dużo. A ja jeszcze dopytam, bo no faktycznie ten element edukacyjny jest chyba bardzo pragmatyczny, bo spotykają uczestników rzeczy, których się nie spodziewają, nie mają scenariusza gotowego, według którego idą i nagle spotykają kogoś, komu trzeba pomóc, nie wiadomo co mu jest. Tak? Jak to wygląda w praniu? Tak was dopytam.
W zasadzie w regulaminie ujęliśmy jakby ogół tego, czego mogą się spodziewać, ale do końca nie wiedzieli, co będzie na punktach, więc w zasadzie byli też zaskoczeni i nie mogli się stricte przygotować na dane punkty.
Czyli musieli mieć ogólną wiedzę w sobie, a potem trzeba to zastosować.
Tak.
No i tu pojawiają się schody, czy uczestnicy świetnie sobie poradzili z takimi zadaniami?
To było różnie, ale jakby przechodząc ogólnie mówiąc, to udało im się. Bardzo dużo patroli wykazało bardzo dużą wiedzę i nie mieliśmy jakby zastrzeżeń czasami do niektórych patroli na pewnych punktach, także...
Ciężko chyba to też opowiedzieć. Dobrze by było to przeżyć. My też Państwu całości nie zdradzimy od kuchni i tego, jak to przebiegało, bo myślę, że warto samemu też to zobaczyć na Waszej stronie, chociażby internetowej, facebookowej. Na Chówcu Zielona Góra jest sporo zdjęć z tego, co widzę. No i te stroje z epoki widzę, że uczestnicy postarali się. Nie jest tak, że jakaś tutaj nie wiem, podróbka albo wszystko wygląda dość autentycznie.
Tak, to oni też jakby poza strojami jeszcze takie dodatkowe elementy dostawali, na przykład mieli dokumenty, takie przepustki, tak, które musieli okazać w momencie, jak patrole niemieckie, które się poruszały też po wzgórzach piastowskich, były wrogo do nich nastawione i sprawdzały te dokumenty dokładnie. Nie? Mieli za zadanie znaleźć jakieś elementy fabuły, czyli zdjęcia tego szpiega wśród partyzantów i dodatkowo też prócz jakby takiego stroju i tych takich z naszej strony programowo-fabularnie przygotowanych rzeczy, dodatkowo, nie wiem, choćby na drogę dostali chałkę taką plecioną do jedzenia, tak? Po prostu do ręki i musieli sobie jakoś z nią poradzić i na trasie zjeść. Mogli właśnie z kuchni polowej napić się gorącej herbaty i tam patrol punktowy, który tam na tym punkcie stał, to cały czas tą kuchnię polową grzał, tak żeby ta herbata była gorąca i tak dalej. Także z naszej strony to też jakby dużo elementów takich drobiazgów w hełmy, stroje, repliki broni i tak dalej, było przygotowane tak, żeby oni mogli się jeszcze bardziej w tą fabułę naszą wczuć.
Ile osób musi przygotowywać taką imprezę? Jak długo to trwa? Bo rozumiem, że samo spotkanie to jest dzień i wieczór, ale no, z tego co słyszę, to jednak trzeba się nad tym napracować. Jak wyglądają przygotowania?
Zdecydowanie, tak. To jest ogrom przygotowywań. W tym roku organizatorów było 22. A my w zasadzie już od wakacji zaczęliśmy rozmawiać nad tym, jak to ma wszystko wyglądać. co w tym roku w zasadzie będzie na grze. Organizatorzy mieli przed grą spotkania, na których omawialiśmy poszczególne punkty, kto kim będzie. Dogadywaliśmy różne rzeczy, obiad, szkołę, dlatego pracy był ogrom.
I o tej grze pewnie moglibyśmy jeszcze cały wieczór rozmawiać, ale nasza audycja, czas naszej audycji nie jest z gumy, więc a mamy chyba nawet telefon, aha, dobrze, ale zanim to może prosimy Państwa do wysłuchania muzyki, zrobimy krótką przerwę, a po przerwie wracamy do naszych harcerzy, bo jeszcze sporo rzeczy, których chcemy dzisiaj powiedzieć.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Złotym kowiercem wymoszczone góry, jesień w doliny przyszła dziś nad ranem. Buki czerwienią zabarwiły chmury, z latem się złotym właśnie pożegnałem. We wtorek w schronisku po sezonie doliny wczoraj zszedł ostatni gość. Ostatni gość za oknem plucha i kubek parzy w dłonie. I tej herbaty, i tych gór mam dość. Szaruga niebo powoli zasnuwa, wiatr już gałęzie potrząsał z liści, podwiatr pod górę znowu sam zasuwa. Może w schronisku spotkam kogoś z bliskich. We wtorek w schronisku po sezonie doliny wczoraj zszedł ostatni gość. Ostatni gość za oknem plucha i kubek parzy w dłonie. I tej herbaty, i tych gór mam dość. Ludzie tak wiele spraw muszą załatwić, czas sobie płynie wolno, pantarej. Do siebie tylko już nie umiem trafić. Kochać to więcej, z siebie dać czy mniej. We wtorek w schronisku po sezonie
kolejna pieśń przez naszych uczestników wykonana. ZHP, Związek Harcerstwa Polskiego, dzisiaj w studio i jego członkowie oczywiście, bo to na nich dzisiaj się skupiamy. ZHP rozpoczął się kolejny rok pracy. No i właśnie nabory nowe, nowi ludzie, świeża krew w harcerstwie. Monika, ty jesteś osobą, która również widuje w swoim otoczeniu nowe osoby. Ty jesteś odpowiedzialna za jakąś grupę, drużynę?
Tak, ja jestem przyboczną drużyny w Nowogrodzie Bobrzańskim, ale też działamy razem z drużyną harcerską. I przede wszystkim w drużynie harcerskiej cały czas pojawiają się nowe osoby. Tak naprawdę zaczęliśmy nabór w tym roku przede wszystkim na dzieci w wieku zuchowym. Wyjątkowo w tym roku otworzyliśmy zastęp zuchowy.
Czyli takie przygotowanie do harcerstwa już prawdziwego.
Tak. Mhm. Trzeba było to zrobić, ponieważ po prostu byli chętni. Mhm. I W Nowogrodzie naprawdę wygląda to tak, że dzieci mówią swoim przyjaciołom ze szkół, zachęcają ich i jest multum chętnych. Pomimo tego, że jest ciężko, to staramy się przyjmować wszystkich.
Proszę bardzo, czyli zainteresowanie harcerstwem cały czas jest nie tylko w samej Zielonej Górze, nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach.
Tak, szczególnie. Tam właśnie wszyscy harcerze i są bliscy, bo jest jedna czy dwie szkoły, przekazują informacje o harcerstwie, mówią jak jest super na obozach, na zbiórkach. No i to zachęca tych młodszych, którzy też chcą się bawić i uczyć.
Czyli jest też szansa czy możliwość na to, żeby zakładać w innych miejscowościach harcerstwo? Jak to wygląda? To jesteśmy przy okazji, mogę was zapytać, komendo chówca zielonogórskiego. Jakby ktoś chciał harcerstwo założyć, jesteśmy na antenie Radia Zachód, mogą nas słuchać i dorośli, i młodzież, i dzieci.
Znaczy, my musimy zdecydowanie podkreślić, że tak naprawdę Związek Harcerstwa Polskiego nie działa tylko w Zielonej Górze, on działa na terenie całego kraju. No, więc oczywiście. Tak naprawdę też na terenie całego województwa i oczywiście te drużyny harcerskie istnieją w bardzo wielu miejscach naszego województwa, w bardzo wielu miejscowościach. A oczywiście jeśli coś jest w zasięgu naszego chówca, to staramy się tak pomagać, żeby jednostki, jeśli faktycznie jest potrzeba, żeby założyć tą jednostkę, to żeby ona tam powstała. Tak kilka lat temu zresztą było właśnie z Nowogrodem Bobrzańskim. Tam też pojawiła się potrzeba tego, żeby taką jednostkę stworzyć. Znalazła się osoba, która chciała podjąć się tego wyzwania i stworzyć właśnie wtedy drużynę harcerską. No i jak dobrze pamiętam, to już z dobre 5-6 lat.
Siedem
nawet, tak. Dokładnie. Od 7 lat drużyna działa w Nowogrodzie. Więc oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, to my na takie potrzeby odpowiadamy i faktycznie te jednostki powstają. My dzisiaj w ogóle w naszym chówcu mamy bardzo mocną tendencję wzrostową. Blisko 400 harcerzy w tej chwili w chówcu Zielona Góra. W województwie lubuskim prawie 3000 harcerzy, więc faktycznie z roku na rok tych harcerzy w naszych strukturach przybywa.
Pozdrawiamy harcerzy z Nowogrodu i też z innych miejscowości. No właśnie, wspominacie o tym, że dzieje się w harcerstwie sporo i całkiem niedawno też działo się w waszym chówcu, w Chorągwi Lubuskiej, też to chyba tak trzeba nazwać. Siedziba zostaje odnowiona po wielu też waszych zaangażowaniach i waszej pracy i to chyba można powiedzieć też wprost, w sumie sami harcerze nie brali się za pędzle chyba i wałki. Ale
no, to tak nie działało.
Nie działało, tak? Pewnie byście sobie poradzili.
Ale harcerze brali się faktycznie za, można powiedzieć, długopisy i za karty, bo gdyby nie harcerze z chówca Zielona Góra, no to tego remontu, tego co się udało zrobić, czyli stworzyć harcerskie centrum rozwoju, zdecydowanie by nie było. Bo to
poszliście na sposób, krótko mówiąc, zdobyliście pieniądze i
dokładnie
to
tak.
Był wasz pomysł.
Jakby warto też podkreślić, że to się zadziało w ciągu dwóch kolejnych lat. Pierwszy raz nam się nie udało, pierwszy raz startowaliśmy w budżecie obywatelskim 2017. Wtedy, jak dobrze pamiętam, zebraliśmy trochę ponad 400 głosów. No i to sprawiło, że niestety...
Chyba tak 400 harcerzy.
Tak. Natomiast to był ten moment, w którym my się też faktycznie trochę uczyliśmy tego budżetu obywatelskiego i stwierdziliśmy przy okazji kolejnego budżetu, że trzeba podjąć to wyzwanie i atakujemy na całego. Wtedy też pamiętam, jak padła propozycja, że każdy zbiera tyle głosów, ile ma lat i seniorzy wtedy bardzo z uśmiechem na ustach przyjęli bardzo pozytywnie przyjęli tą wiadomość. No i wtedy się udało. Wtedy zebraliśmy łącznie 2797 głosów, co sprawiło, że byliśmy w ogóle na pierwszym miejscu.
Poszliście na rekord.
Poszliśmy tak, dokładnie, tym bardziej, że w ogóle przestrzał był naprawdę duży, bo drugie miejsce miało 874 głosy, więc tutaj potężny w ogóle rozstrzał. No i to myślę, że Jarek może zdecydowanie się tutaj podzielić swoimi wspomnieniami. W momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że ten budżet wygraliśmy, wiedzieliśmy, że powstanie harcerskie centrum rozwoju. No i to był ten najbardziej trudny okres wtedy, bo trzeba było opróżnić ten budynek, trzeba było wszystkie te pomieszczenia poprzewozić gdzieś po prostu, gdzieś to poskładować. I wtedy harcerze z chówca Zielona Góra, przy okazji też przy pomocy harcerzy z chówca Nowa Sól i chyba z Sulechowa bardzo mocno się zaangażowali, ale to myślę, że Jarek zdecydowanie pamięta, bo on tam spędził wiele, wiele godzin.
To może trochę byśmy powiedzieli o tym, jak to wyglądało przed, jak wygląda po, bo trzeba chyba mieć świadomość tego, że wasza siedziba to nie jest najnowocześniejszy budynek wybudowany pod wasze potrzeby.
120 lat dokładnie ma.
120 lat. Wy zostaliście tam zainstalowani i z tą materią musicie się mierzyć.
Jak to wyglądało
przez te 30 lat? Trzeba też mieć na to finanse, żeby to utrzymać, a organizacje pozarządowe, młodzieżowe zwłaszcza, które nie pracują, których członkowie nie pracują, a uczą się, no to chyba nie jest prosto utrzymywać taki budynek i jeszcze powodować, żeby szło w nim dobrze funkcjonować. Jak to było, Jarku?
Gdy już jakby zdecydowaliśmy się na to, że weźmiemy udział w budżecie obywatelskim, to w budynku wyglądało to w ten sposób, że na przykład księgowość, która tam pracowała i biuro, które pracowały tam codziennie, tam od tej godziny powiedzmy 7 do godziny 15, czasami 17, to siedziały dziewczyny zimą już w polarach po 2-3 założone, ciepłe skarpety, buty, farelki gdzieś tam dogrzewały i tak dalej, bo instalację wodną po prostu rozsadziło z uwagi na zimno i tak dalej. Budynek bardzo długo jakby nie był remontowany, nie były żadne prace czynione i on po prostu podupadał tak z czasem i jakby ten budżet to był jakby jedyny ratunek dla niego. No i pierwszy raz się nie udało, za drugim razem powiedzieliśmy albo się uda, albo no, może nawet będziemy musieli się z tego budynku wyprowadzić. No i akurat tak się udało nas wszystkich, bo to i rodzice, i dziadkowie, wujostwo, jakby znajomi i tak dalej brali w tym głosowaniu udział. Te 2800 głosów o prawie, które o Bartek Słoń, to były tylko ważne głosy, a tak naprawdę jeżeli harcerze gdzieś tam czasami biegali, zbierali, to też tych nieważnych pewnie było dużo, więc ta pula tych głosów była jeszcze większa. Gdy już dowiedzieliśmy się, że jest budżet obywatelski wygrany i możemy przejść do przygotowania się do wyprowadzki, to jakby dopiero poznaliśmy tak naprawdę stan budynku. Poodsuwaliśmy wszystkie regały, meble, rozkręcaliśmy wszystkie jakby w piwnicach archiwa.
Wyszły grzyby.
Tak, wyszły grzyb po prostu, wszystko tam się po prostu działo, co najgorsze w budynku. I ja pamiętam, jak wyprowadzenie było, tam umawialiśmy kontenery na odpady też i tak dalej. I skontaktowaliśmy się właśnie z ZGK bodajże w Zielonej Górze, tam przez prezydenta miasta to wszystko jakby też szło, to umówiliśmy się, to damy wam jeden kontener 17 metrów sześciennych, powinno wam wystarczyć jakby na to, żeby to te wszystkie odpady wyrzucić. Skończyło się na 3 kontenerach, bo tyle jakby tego tam przez lata było składowane. Z jednej strony to po prostu nie było komu się tym troszkę zająć i potem to na nasze barki tutaj Hufsa Zielona Góra spadło, ale mieliśmy silną ekipę tam kilkudziesięciu tak naprawdę takich osób, które od kilkunastu do tam 50-60 godzin w ostateczności niektórzy spędzili w budynku w przeciągu 2-3 tygodni. Zajmując się tym, żeby właśnie to wszystko spakować, wywieźć, a te rzeczy, które jakby już nie będą do budynku wracać, żeby po prostu wyrzucić do kontenera, do odpadów.
No i teraz macie już miejsce, gdzie możecie się szkolić, nie tylko chyba.
Dokładnie tak. Gdy było to otwarcie, weszliśmy do środka, to wrażenie tak by, tych harcerzy, którzy byli w budynku przed, jako ostatni i gdy weszli po raz pierwszy, to tak spojrzeli na podłogę, to ona tutaj była, taka podłoga, bo wcześniej była taka ciemna, czarna wręcz podłoga, pokryta dywanami gdzieś tam i tak dalej, a teraz jak się wchodzi, jest po prostu jasny parkiet, nie? Bo pomieszczenia są strasznie jasne, tak wchodzi się, tak jak kiedyś się wchodziło tak, do takiego ponurego budynku, gdzie tam takie negatywne wspomnienia właśnie się miało z uwagi na, że zimno jest i tak dalej, tak teraz się wchodzi i po prostu człowiek jest pod wrażeniem tego, jak to wszystko wygląda. No i te pomieszczenia właśnie zastały się teraz funkcjonalne bardziej, bo tak jak mieliśmy taką wielką salę komikową, kiedyś stał tam taki ogromny stół, tam się śmieją, że to po Gierku jeszcze, bo tam kiedyś hotelik partyjny był w tym budynku też, to ten stół gdzieś tam wyleciał i wchodzi się do tego pomieszczenia, jest ogromna sala z kominkiem, z drewnem na wierzchu i tak dalej, i tak dalej.
Czyli macie w końcu coś swojego, gdzie można też przyjmować coraz to nowe zastępy harcerzy, szkolić. O tej siedzibie może już zakończymy wątek, choć ona, rozumiem, też jest ważnym elementem waszego działania, jeśli chodzi o harcerzy. No bo przecież te harcówki, te miejsca, gdzie wy musicie się spotykać, one nie są jak gdyby częścią waszego stowarzyszenia, no one waszej organizacji. W sensie,
jeśli chodzi o zbiórki, to oczywiście faktycznie drużyny mają gdzieś porozsiewane po mieście swoje miejsca, gdzie się
to
zbierają.
I dobrze, bo to...
Tak, natomiast nie bylibyśmy w stanie się fizycznie pomieścić. Myślę tym bardziej, że często jest tak, że jedna drużyna na przykład ma zbiórkę w środku, środę, druga ma dokładnie w ten sam dzień. Ciężko było by to faktycznie fizycznie skorelować. Natomiast to, co jest niezwykle ważne, to to, że dzisiaj ten budynek w stosunku do tego, co było jeszcze dwa lata temu przed remontem, kiedy w zimie potrafiło tam być w granicach 9 stopni i tak jak Jarek powiedział, no tam wiatr hulał faktycznie, bo były nieszczelne okna, ściany pękały i tak dalej. Dzisiaj to jest budynek, który jest o 180 stopni inny i zdecydowanie to jest miejsce, które dzisiaj może zacząć tętnić życiem i ono zacznie za chwilę tętnić życiem. My za chwilę będziemy tam przewozić już wszystkie swoje rzeczy. No i to będzie prawdziwe harcerskie centrum rozwoju z takiego prawdziwego zdarzenia. Takie, które sobie wymarzyliśmy i które stało się faktem.
I tu postawmy kropkę. Zrobimy sobie chwilę przerwy muzycznej, a po przerwie o innych inicjatywach ZHP dopowiemy.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do Strefy Młodych. Jesteśmy już prawie na finiszu, a jeszcze tyle rzeczy dzieje się. ZHP, Związek Harcerstwa Polskiego, dziś w naszym studio. I harcerze angażują się jak co roku, ale też wyjątkowo w tym roku w różne inicjatywy patriotyczne. Za nami ważne daty, ważne dla polskiej historii. Rocznica 75. Powstania Warszawskiego. Po drodze również 1 września, rozpoczęcie II wojny światowej. 17 września, rocznica ataku ZSRR na Polskę. No i 80. rocznica powstania Szarych Szeregów, o czym myślę więcej za chwilę powiedzą sami harcerze. Te patriotyczne inicjatywy wasze z okazji tychże świąt zawsze są związane z tym, że widać dużo harcerzy, którzy w tych obchodach uczestniczą. Zawsze. To jest nieodłączna część waszej formacji.
1 sierpnia na przykład rokrocznie organizujemy jako Hufiec Zielona Góra ZHP we współpracy z oddziałem AK w Zielonej Górze. Proszą nas o to sami jakby zainteresowani, czyli właśnie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Zielonej Górze i my jakby całość tą programową tutaj przygotowujemy. Na obozach, na których byliśmy w lipcu, w grupce harcerzy przygotowaliśmy piosenki, wiersze i tak dalej. I w trakcie jakby tych uroczystości 1 sierpnia, które się na nekropolii w tym roku odbywały, jakby zaprezentowaliśmy ten nasz program. Udało nam się też zdobyć na przykład flagę, która ma 6x3 metra tak rozmiary i też z tyłu gdzieś tam na uroczystościach dwóch harcerzy cały czas stało i tą flagę trzymało. Pojawia się mimo wakacji, mimo tego, że są wyjazdy i tak dalej, kilkudziesięciu, tak, 60-70 harcerzy na tych uroczystościach i jakby bo wiedzą, że to jest bardzo ważny dzień dla nas. To samo 1 września, to akurat nie my jesteśmy organizatorami, ale bierzemy udział i we mszy świętej i potem w uroczystościach na placu bohaterów Westerplatte.
Ciężko te obchody wyobrazić sobie bez zastępów harcerzy. Zresztą to też ważna rzecz, którą pamiętamy dziś. 80. rocznica powstania Szarych Szeregów, przejścia ZHP do konspiracji. To data, która wpisuje się w bardzo mocno też w waszą codzienność obecnie. Bardzo wielokrotnie, przepraszam, harcerze nawiązują do tamtych czasów, gdzie harcerstwo nie było prostym przedsięwzięciem do zorganizowania, dlatego podziemie, a z drugiej strony nie było też tak jak dziś, każdy harcerze może być i może sobie chodzić w mundurze, tak wtedy pewnie to nie było zbyt proste.
No tak, i to też warto podkreślać, tak, że były takie czasy, kiedy faktycznie prosto nie było i kiedy o tą wolność trzeba było faktycznie bardzo mocno walczyć. My się oczywiście odwołujemy do tych wartości też w trakcie zbiórek podczas całego ruchu harcerskiego, a 80. rocznica oczywiście jest w sposób szczególny ważna. Ona jest ważna oczywiście co roku, natomiast okrągła rocznica jest takim wyjątkową okazją do tego, żeby uczcić pamięć naszych braci i sióstr. Tym bardziej, że jakby część z tych osób mieszkała też na terenie województwa lubuskiego do niedawna. Jeszcze myślę, że my z Jarkiem tutaj chyba najbardziej pamiętamy drucha Wiesława Cieśle, który odszedł od nas kilka lat temu i to oczywiście też jeden z członków Szarych Szeregów. Natomiast jakby ta rocznica była też taką okazją do tego, żebyśmy uczcili pamięć o tych naszych braciach i siostrach podczas właśnie gry, która odbyła się i do Zielonej Góry przyjechały reprezentacje chówców z całego województwa. Podczas tej gry właśnie trochę wcielaliśmy się w takie szaro-szeregowe harcerstwo, trzeba było odbijać ulice i tak dalej, i tak dalej. No i to był też taki moment, kiedy ponad 300 harcerzy z całego województwa przyjechało i z jednej strony mogło się zintegrować, a z drugiej strony znowu w taki wyjątkowy sposób mogło przenieść się w te czasy historyczne i trochę zobaczyć, jak to fizycznie wyglądało. Więc my jakby uczymy też bardzo często właśnie w tej grze naszych podopiecznych, jak to wyglądało i pokazujemy im, że dzisiejszy świat jest zupełnie, zupełnie inny i daje im też dużo większe możliwości.
Jarku?
Też ważne było to, że w organizacji tej gry, tak na tych prawie 300 uczestników brali udział zastępowi z naszego kursu zastępowych, który się w ten sam weekend odbywał. Czyli jakby szkoliliśmy naszą kadrę, która prowadzi takie zbiórki cotygodniowe dla kilkunastu osób czasami. I te 30 osób z tego kursu właśnie wzięło udział w tej grze jako organizatorzy, przygotowali punkty i to przeprowadzili, sprawdzając jakby swoje też umiejętności i możliwości działania z nieznanymi do tej pory im uczestnikami.
Czas naszej audycji nieubłaganie biega do końca. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej o waszej działalności, dołączyć do was, to może was znaleźć w internecie. Zapewne.
Zdecydowanie. zielonagora.zhp.pl to nasza strona internetowa. No i na Facebooku oczywiście również jesteśmy, na Instagramie jako Hufiec Zielona Góra ZHP.
Zapraszamy wszystkich, którym harcerstwo jest bliskie albo chcieliby się coś więcej dowiedzieć. Akcji szereg, jak widać i słychać.
A to dopiero początek roku.
I jeszcze do tego niezapomniane piosenki, które dziś goszczą na naszej antenie za pośrednictwem naszych uczestników. Piosenka będzie jeszcze na koniec, ale zanim to ja już was, drodzy młodzi harcerze, pożegnam. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Moim państwa gośćmi byli dzisiaj Monika Mazepa, członkini zespołu promocji informacji Chówca Zielona Góra. Witam. Ja cię witam, a my już się żegnamy. Żegnam cię, Monika, bardzo serdecznie. Dziękuję za dzisiejszą audycję.
No, ja życzę dobranoc wszystkim.
A czy jakieś pozdrowienia od Moniki do harcerzy?
Tak. Właśnie chciałabym przede wszystkim pozdrowić naszych harcerzy, a chyba jeszcze bardziej przede wszystkim wszystkich harcerzy z gry ratowniczej, którzy bardzo dzielnie uratowali mi moje zdrowie.
Dzięki czemu też... Monika może dzisiaj tak siedzieć tutaj w studiu.
Tak. A było ich sporo,
Wygląda, jakby nic jej się nie stało. A rany pewnie były jakieś dość spore. Czyli ratowali bardzo dzielnie. Dziękujemy za dzisiejszą twoją obecność w studio. Również naszym gościem był Tomasz Błasiński, szef harcerskiego klubu ratowniczego. I dziś opowiadał o tejże grze ratowniczej.
Ja również dziękuję i też serdecznie pozdrawiam uczestników, a w szczególności organizatorów 7 gry ratowniczej.
Pozdrawiamy. Jarosław Zasadzki, komendant Chówca ZHP w Zielonej Górze, był również naszym gościem. A ty pozdrawiasz też?
Ja pozdrawiam oczywiście pozostałych członków Chówca Zielona Góra, którzy nie tylko brali udział w grze i też jakby nie mogli wziąć w niej udziału, ale pozdrawiamy ich bardzo serdecznie.
I Bartłomiej Walkowski, członek komendy Chówca ZHP i nasz kolega redakcyjny, członek redakcji również Radia Zachód.
Zgadza się. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Ja dla odmiany pozdrowię wszystkich lubuskich harcerzy. Czuwaj.
I na koniec zapowiadania piosenka. Co zaśpiewamy?
Ogniska już dogasa blask.
Proszę bardzo.
Ogniska już dogasa blask, braterski splećmy krąg. Wieczornej ciszy w świetle gaz, ostatni uścisk rąk. Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów. Przy innym ogniu w inną noc, do zobaczenia znów. Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co łączyła nas, nie pozwolimy, by ją starł nieubłagany czas. Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów. Przy innym ogniu w inną noc, do zobaczenia znów. Za moc młodzieńczych słów, przy innym ogniu w inną noc, do zobaczenia znów. Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów, przy innym ogniu w inną noc, do zobaczenia znów. Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów, przy innym ogniu w inną noc, do zobaczenia znów.